Tytuł dzisiejszego kazania: Czyste serce. Dzisiaj rano obudziłem się parę minut przed 4 i zacząłem się modlić. Modliłem się o zbór nasz i modliłem się o tych, którzy są chorzy, ale ta modlitwa była inna. To nie była modlitwa o chorobach, tylko o zgadzaniu się z wolą Bożą w tym wszystkim, co się dzieje. Że Bóg ma ukryty cel. My często nie zdajemy sobie z tego sprawy, traktujemy pewne rzeczy, które dzieją się wokół nas, bo uważamy, że mają się dziać i będą się działy. Ale bracia i siostry, w życiu wierzącego człowieka nie ma przypadku. Kiedy to słowo przygotowywałem, otworzyłem encyklopedię, wielką encyklopedię biblijną i przeczytałem tam, pozwólcie, że parę zdań zacytuję. Wielka encyklopedia podaje: serce uznawano za środek emocji, uczuć, nastrojów, namiętności. Dumne serce prowadzi do arogancji, jest przeciwieństwem cichego i pokornego serca Jezusa. Ewangelia Mateusza 11:29. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Jestem cichy i pokornego serca. Czy mogę to powiedzieć o sobie? Bracia i siostry, dzisiaj chcę mówić o stanie serca człowieka. Pozwólcie, że jeszcze jedno bardzo ważne zdanie przeczytam z tej encyklopedii biblijnej. Bardzo mi się to zdanie spodobało. Jest tam napisane tak: w swoim sercu ludzie spotykają Słowo Boże i dlatego jest serce miejscem, w którym musi się dokonać nawrócenie. Wszystko, co z tych kwestii duchowych najważniejsze, to dzieje się w sercu człowieka. I my musimy mieć, bracia i siostry, szczególną uwagę, szczególne skupienie na sercu człowieka. Tam są często emocje, uczucie, nastroje, namiętności, ale tam też rodzą się bardzo wzniosłe rzeczy. Dlatego chciałbym dzisiaj mówić o sercu, bo serce dla Boga jest niezmiernie ważne u człowieka wierzącego. W Starym Testamencie prorok Ezechiel w 36 rozdziale, w 26 wierszu pisze tak: i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszych wnętrzy i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. To jest słowo Boga, które przeszło przez usta, a potem przez skrybę proroka Ezechiela. Dawno, dawno temu powiedział Bóg o bardzo ważnej rzeczy, że człowiek potrzebuje mieć nowe serce. I ten tekst opisuje tą transplantację, Bożą transplantację serca Otóż Bóg zabiera, wyjmuje z człowieka to serce kamienne, które często jest zamknięte na to, co mówi Bóg, na to, co powinien człowiek wierzący doświadczać w danej chwili. I oto Bóg postanawia to zmienić. I mówi, dam wam serce nowe i ducha, ducha nowego dam do wnętrza waszego, a zabiorę stamtąd, usunę kamienne serce i włożę tam mięsiste. Widzicie, kamienne serce to ono zastygło w bezruchu. Kamień się nie rusza. Kamień tylko tkwi. Ale mięsiste serce to serce pełne życia, które się porusza i jest miękkie. Kiedy się zbliżymy do niego, naciśniemy na nie, to okazuje się, że to serce zareaguje. Bo to serce jest mięsiste. Nie jest twarde. Oto Bóg jest zainteresowany tym, aby człowiek miał serce mięsiste. I on mówi, że ja wyposażę w to człowieka. Idąc dalej za tym tekstem, 36 rozdział, 31 wiersz, chcę przeczytać tłumaczenia Biblii Tysiąclecia. Wtedy wspominać będziecie wasz sposób życia i wasze złe czyny. Będziecie czuli obrzydzenie do siebie samych z powodu waszych grzechów i waszych obrzydliwości. Tak się dzieje w życiu człowieka, który ma wymienione serce z kamiennego na mięsiste. Kiedy Bóg zamienia to serce, wtedy człowiek inaczej zaczyna patrzeć na swoje życie. Inaczej patrzy na cały świat. Wtedy wspominać będziecie wasz sposób życia. Zupełnie inaczej będziecie to wspominać. Kiedy będziecie patrzeć w waszą przeszłość, to dostrzeżecie rzeczy, które gdzieś wam uciekały, gdzieś bagatelizowaliście i uważaliście, że może to tak ma być, może to Bóg przymknie oko na to wszystko. No życie, jak życie, no musi się toczyć. A ja mam swoje sprawy, swoje własne potrzeby. Potrzebuję tego i tamtego. Ten tekst mówi, będziecie czuli obrzydzenie do siebie samych z powodu waszych grzechów. Czasem do człowieka przylgnie tak grzech, że uważa go za coś normalnego, coś zwyczajnego. I żyje latami z grzechem w swoim życiu. Choć był kiedyś taki dzień w jego życiu, kiedy powierzył to życie Bogu i przeprosił go za grzechy, ale coś ze świata pojawiło się w jego życiu. Może coś ze świata zostało w jego życiu. Coś, co nie ukrzyżował. Coś, co nie zmienił. I dam wam serce nowe. I ducha nowego dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Wtedy będziecie wspominać wasz sposób życia i wasze złe czyny. Będziecie czuli obrzydzenie do siebie samych z powodu waszych grzechów i waszych obrzydliwości. Człowiek nie będzie czuł obrzydzenia do czegoś, co lubi, co przylgnęło do niego. I tak już jest. Ale Bóg mówi, ja chcę nowego serca. Ja dam ci. Ja pomogę ci. Wstań. I idź dalej. W Biblii jest napisane, że bezbożny raz upadnie i nie może się pozbierać, a sprawiedliwy upadnie 7 razy i podniesie się. Bo jest ktoś, kto go podniesie. Tym kimś jest Bóg. I to jest wielka różnica między tobą a tym światem. Że ten świat jak upadnie, to się kala w tym dalej. Ale ty jako wierzący człowiek, nawet jeśli się potkniesz, upadniesz, to jest ktoś, kto cię podźwignie i da ci serce nowe i ducha nowego do wnętrza twojego. Abyś mógł mieć obrzydzenie do grzechu i zaczął żyć na chwałę Boga, a nie udawał świętego. Byli tacy ludzie, ja dzisiaj o nich będę mówił, wokół Jezusa, którzy udawali świątobliwych, ale naprawdę byli zupełnie inni. I nic tak nie denerwowało Jezusa, jak hipokryzja religijna. Masę miejsca w Ewangeliach jest poświęcone temu, wyjątkowo temu zagadnieniu. Więc ono musi być bardzo ważne. Dzisiaj mówię o sercu. Chciałbym wam opowiedzieć o kimś, kto był według Bożego serca. Myślę, że już wielu z was wie, o kim chcę powiedzieć. Izraelici mieli wielkie pragnienie upodobnić się do świata. W którymś momencie zaczęli o tym głośno mówić. I przyszli do proroka Samuela i mówią mu, popatrz, w tym świecie wszystkie te okoliczne narody wokół nas mają króla, mają królestwo, a my nie mamy. Co to my jacyś gorsi jesteśmy? I kiedy Bóg usłyszał to w niebie, myślę, że bardzo się zasmucił. Ale słuchał i patrzył z uwagą, co oni wymyślą. I wymyślili, że wybiorą króla. Pamiętacie, kogo wybrali? Saula. Zrobili według PR-u dzisiejszego świetny wybór. Dzisiaj jak ktoś kandyduje na prezydenta albo na jakiś ważny urząd w państwie, to wokół siebie gromadzi przeróżnych PR-owców, gromadzi wokół siebie tak zwanych spin doktorów i oni mają mu pomóc być takim atrakcyjnym, żeby ludzie, patrząc na niego, wybrali go. Ja pamiętam, jak na początku w Polsce były te wybory, jak Polacy się uczyli po 89 roku demokracji i zaczęliśmy wybierać prezydentów. Pamiętam prezydenta Kwaśniewskiego, żeby mieć dobry, właściwy wizerunek, schudł chyba ze 20 kilo wtedy. I wychodził na scenę i zachowywał się jak piosenkarz. Brał mikrofon do ręki, coś tam podśpiewywał z ludźmi na tych mityngach przedwyborczych. I to zaowocowało. I nieważna była dla nich, dla ludzi, dla wyborców jego przeszłość. Wiecie, kim on był? Młodości. czasach komunistycznych. Ale w tej kampanii to wszystko zgubił. Wszyscy byli zafascynowani tym, jak Paczak wygląda, jak się zmienił, jak się zachowuje. Wygrał wybory. A jeszcze mi podpowiada tutaj moja żona, że żonę miał super właśnie też. I to dało owoc. Dwie kadencje prezydentury w Polsce. Zostawmy prezydentów polskich. Zostawmy PR-owców. W Izraelu postanowili wybrać króla. I wybrali najlepszego, jakiego mogli wybrać. Ponieważ Saul odpowiadał wszystkim tym kryterium, które by dzisiaj ci nasi spin-doktorzy zalecali. I jaki był Saul? Przystojny, wysoki, przewyższał o głowę każdego z Izraelitów. Był atrakcyjny, ładny, podobał się ludziom. Jak stanął między nimi, widać było różnicę. Saul królem Izraela! I zaczął królować Saul. I tak jest zapisane, przeczytam wam w pierwszej księdze Samuela, 13 rozdział, 14 wiersz. Samuel mówi w czasie tego królowania, kiedy Saul pobłądził, mówi do niego, lecz teraz królestwo twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co ci Pan rozkazał. Dzisiaj nie mam czasu opowiadać dokładnie tej historii, ale pamiętacie, że on parę błędów popełnił. A najgorsze było to, że to było coś innego, niż mu Bóg kazał zrobić. To nie wydawało się wcale takie złe, co on zrobił. Ale zrobił coś wbrew woli Bożej. I to się już nie podobało w niebie. Może ludzie przymknęli na to oko. Może Samuel nie zdążył przyjść na czas, żeby go upomnieć. Ale w końcu przychodzi i mówi, twoje królestwo nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca. I Pan ustanowił go księciem. Pan kroczył do akcji. Tym mężem wiecie kto był? Dawid. Dawid nie był taki wysoki. Nie miał takiej dobrej aparycji, jaką miał Saul. Kiedy pojawił się Samuel w domu Isajego, aby powołać jednego z synów jego na następcę Saula, to tam nie było Dawida. I przeglądał wszystkich tych, był mąż Boży i pytał się o wolę Bożą i mówi, to żaden z nich nie jest. To na pewno wszyscy twoi synowie. A Isaj mówi, no wiesz, no jest tam jeszcze taki, no w polu pasie tam barany. Zawołaj go. I to był ten. To był mąż wybrany według serca Bożego. Ludzie nie doceniali go. Nie zwracali uwagi specjalnie na niego. On był taki niepozorny. Jak szedł do walki z Goliatem, to nawet nie byli w stanie go ubrać w zbroję izraelskich żołnierzy, bo przecież żadna nie pasowała na niego. I poszedł z sajdakiem, z procą i z kilkoma kamykami. I wygrał. I wygrał. Bo był mężem Bożym, według Bożego serca. Według Bożej woli powołany. Ale bracia i siostry, to nie znaczy, że on był gigantem wiary. Dawid popełniał błędy i któregoś dnia popełnił straszny błąd. Nawet nie planował tego. Dzieją się rzeczy w życiu człowieka, których my nie planujemy. Wyszedł na taras swojego pałacu i zobaczył śliczną, cudną niewiastę, która się kąpała. I nie trzeba było więcej. Wystarczyło, że popatrzył na nią i popełnił grzech Batszebą, grzech cudzołóstwa, ponieważ tak bardzo jej zapragnął, tak bardzo mu się spodobała. Taka śliczna była. I kiedy Batszeba zaszła w ciążę i powiedziała o tym Dawidowi, co robią ludzie, jak chcą lepiej wypaść, niż wyglądają, niż coś robią. Posługują się kłamstwem, podstępem, a Dawid posłużył się zabójstwem, żeby zatrzeć ślady swojej hańby. Wysłał Uriasza, męża Batszeby na pierwszą linię frontu z listem, żeby go tam wystawili w takie miejsce, gdzie na pewno zginie. I dowódca wojsk izraelskich, Joab, go wystawił. I Uriasz zginął. I Dawid, udało się. Nikt nie wie. Co wtedy? To różni męża Bożego według Bożego serca. Bóg posłał proroka. Nie zostawił go sam na sam z tym grzechem jego. Dawid dopuścił się cudzołóstwa, a potem morderstwa. I przyszedł Natan i powiedział mu o tym wszystkim, jak bardzo, bardzo upadł Dawid przez to, co zrobił. Mógł jeszcze brnąć dalej. Mógł kazać uciąć głowę, jak kazali uciąć głowę Janowi Chrzcicielowi. Pamiętacie, jak powiedział o grzechu Herodiady, że cudzołożyła? To się nie podobało. Trzeba było ściąć Jana, żeby już więcej nie mówił. Ale Dawid był, w odróżnieniu od tego prawców Jana, był mężem Bożym, który pobłądził. I Bóg mu dał jeszcze szansę. Bo sprawiedliwy 7 razy upadnie i 7 razy się podniesie. I dał mu szansę, żeby zrezygnował ze złego życia. I wtedy powstał najpiękniejszy psalm. Może powiem jeden z najpiękniejszych psalmów, który jest w Biblii. Psalm 52. Przeczytam tylko dzisiaj jeden werset z tego psalmu. Werset 12. Dawid modli się. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Zobaczył swój błąd. Dziecko z tej cudzołożnej ciąży umarło. Pamiętacie? Dawid się modlił o uzdrowienie. Dlatego dzisiaj mnie naszło o świcie to, o co ja się mam modlić? Tylu chorych ludzi u nas w zborze. Dawid godził się z wolą Bożą i to dziecko odeszło z tego świata. Ale to nie był gwóźdź do trumny wiary, czy braku wiary w życiu Dawida. To podziałało na niego w ten sposób, że zrzucił te ciuchy pokutnika, namaścił się oliwą i zaczął normalnie żyć. Ponieważ Bóg stworzył czyste serce w nim, ponieważ bardzo pokutował z tego powodu, co się stało, co zrobił w swoim życiu. Był cudzołożnikiem i mordercą. Czy można było gorzej upaść? I modli się, serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. I Bóg ma moc. I Bóg podniesie. Ale chcę wam powiedzieć, że też są konsekwencje tego grzechu. Dawid się podniósł, ale to nie on wybudował świątynię Pana w Jerozolimie. To świątynia Pana w Jerozolimie nie nazywała się świątynią Dawidową. Dawid był jedynie fundatorem, przygotował wszystkie materiały budowlane. Ale to syn Dawida, Salomon, zbudował świątynię. Pan mu powiedział, nie ty, Dawidzie, bo jest krew na twoich rękach. Twój syn zbuduje tą świątynię. Bracia i siostry, grzech nie jest bez konsekwencji. Pan da siły podnieść się i pójść dalej. Ale często trzeba zapłacić za swój grzech. Jest pewna cena. I chciałbym dalej pójść, bo tak troszkę utknąłem w miejscu z tym sercem. Chciałbym przenieść się w czasy Nowego Testamentu. Już zacząłem mówić o tych faryzeuszach. No to jedno spotkanie z nimi jest opisane w 10 rozdziale Ewangelii Marka. Ewangelia Marka, 10 rozdział. I przystąpili faryzeusze, pytali go, kusząc. Ja bym chciał, żebyście zwrócili uwagę na te słowa, kusząc go. Oni mieli pewną strategię, żeby podejść Jezusa, żeby go skompromitować w tych tłumach, które chodziły za nim. I często zastawiali na Jezusa pułapki. I tutaj też założyli pułapkę. Nieźle to wymyślili. Nieźle kombinowali w tym wszystkim. I przystąpiwszy faryzeusze, pytali go, kusząc. No o co go mogli zapytać w tamtych czasach? Co było bardzo kontrowersyjne w tamtych czasach. Rozwód. Izraelici dyskutowali o rozwodach. I zadali mu takie pytanie. Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? Odpowiedź nie jest łatwa. Widzicie, to jest podobna historia, jak dzisiaj się toczy cała ta kampania o aborcji w naszym kraju. Od wielu lat, teraz niedawno znowu coś tam chcieli w tej ustawie zmieniać i znowu odżyły te wszystkie sprawy. I wszyscy wiedzą, i prawica, i lewica, i liberałowie, wszyscy wiedzą, że ta nie zadowoli żadna ustawa wszystkich. A więc ta w Polsce ustawa o aborcji jest pewnego rodzaju kompromisem, który został zawarty przez tych, którzy mówią, że absolutnie nie wolno zabić dziecka w łonie matki, ponieważ to jest grzech. Kropka i koniec. I kompromis również dotyczy tych, którzy mówią, że są wyjątkowe sytuacje. Że kobieta na przykład została zgwałcona i poczęła dziecko. I dzisiaj w naszym tym prawodawstwie jest, że taką ciążę można usunąć. To jest pewnego rodzaju kompromis, który zawarto. A w tamtych czasach pytali Jezusa, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? Jak na to odpowiedzieć? Pan Jezus był sprytny. Pytaniem odpowiedział na pytanie. Co im powiedział? A on odpowiadając rzekł im, co wam nakazał Mojżesz? A, Mojżesz. Oni na to, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. Oglądałem jakiś rok temu film izraelski, który pokazywał cały przewód sądowy rozwodu religijnego w Izraelu. Jest specjalne gremium, specjalny rabin, który się tym zajmuje i rozpatruje różne sprawy. I on ma moc prawodawczą dać tak zwany get. To jest list rozwodowy dla Żydówki. W czasach Jezusa sprawa bardzo ważna, ponieważ kobiety miały inny status niż dzisiejsze kobiety w Izraelu. Dzisiejsze kobiety w Izraelu pracują, zajmują poważne stanowiska. W starożytności kobiety do rzadkości należało, żeby jakieś takie rzeczy robiły. Kobieta, która nie miała listu rozwodowego, nie miała życia. W tamtych czasach kobieta, żeby przeżyć, żeby normalnie żyć, potrzebowała męża. Jak nie miała, to nie było ZUS-u. Ja pamiętam, jak umarł mój tata, moja mama dostała emeryturę po nim z ZUS-u. I skarżyła mi się, ja jestem, patrz, biedna wdowa, patrz, ile o wdowach jest w Biblii napisane. A ja jej mówiłem, mamo, ty nie wiesz, o czym mówisz. Gdybyś ty była w tamtych czasach, nie dostałabyś nic. Nie było ZUS-u. Chwal Boga, że dzisiaj masz pieniądze. I wiele lat moja mama korzystała z tej emerytury. Ale w czasach Jezusa nie było emerytur dla kobiet. I potrzebowała kobieta get dostać. Bo jak nie miała listu rozwodowego, nie mogła wyjść ponownie za mąż. Kończyło się jej życie. To była trudna sytuacja. Jezus miał udzielić odpowiedzi na pytanie, czy wolno mężowi rozwieć się z żoną. W takich warunkach, w takich okolicznościach został zapytany. W takiej kulturze, dzisiaj byśmy powiedzieli, kto chce szukać kontekstu, no to jest kontekst do tego fragmentu Słowa Bożego, to co wam opowiedziałem przed chwilą. Nie było łatwo powiedzieć. A Jezus im rzekł, co im Jezus powiedział? To jest zaskakujące, co on im powiedział. On im podał przyczynę rozwodu. On pokazał meritum sprawy. My często się tylko tym prawem tak z góry, to powiedzieć, zajmujemy, nie myślimy, co tam głębiej jest. Ale głębiej jest coś bardzo istotnego, co wielu ludziom ucieka, tym, którzy się rozwodzą. Popatrzcie, co Jezus powiedział. A Jezus im rzekł: z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie. Jak oni mu powiedzieli, że Mojżesz nam pozwolił dać list rozwodowy, sprawa jest rozwiązana, Jezus im mówi: hola, hola. On wam dał to tylko ze względu na zatwardziałość waszego serca. To jest przyczyna tego rozwodu. To jest przyczyna całej tej sprawy. I dalej czytamy, że od początku tak nie było. Bóg nie planował rozwodu. A od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą, mężem i mężatką. I Ewa była z żebra Adama. Oni byli jedno. To był człowiek wtedy. Mąż i mężatka razem. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. To jest niezwykła zażyłość. To jest niezwykłe zjednoczenie. Małżeństwo. Bracia i siostry, tak Bóg to zaplanował. Tak Bóg to stworzył. Ale ci przychodzą do Jezusa i mówią: ale Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy. A Jezus może złapał się za głowę. Mówi: ludzie kochani, nie w tym rzecz. Rzecz w zatwardziałości waszych serc. Bo przecież całe prawo, cały zakon jest oparty na czym? Na tym przykazaniu o rozwodach? Jakie jest najważniejsze przykazanie? Miłość. Przykazanie miłości. Kochaj, a nie rozwódź. Czasem miłość jest trudna. I Pan Jezus w stanowczych słowach, jakby zamyka ten temat. I on mówi w wierszu 9: co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. To jest wszystko, co na temat rozwodów miał im do powiedzenia Jezus. Jezus powiedział: co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Taka jest wola Boża. A te wszystkie wybiegi, te wszystkie kazusy, te wszystkie przypadki, na które się powołują przy rozwodach, one wynikają z zatwardziałości serca. Tak to przynajmniej Jezus przedstawiał. Wiecie, ta dyskusja zrobiła takie wrażenie na uczniach, którzy byli z Jezusem, że w następnym wierszu czytamy: a w domu pytali go uczniowie znowu o to samo. To ich tak nurtowało. Oni pewnie do tego czasu zupełnie inaczej uważali. A teraz Jezus mówi: co wtedy Bóg złączył, człowiek nie rozłącza. I co im mówi, tym uczniom swoim? 11 werset. I rzekł im: ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, to co wtedy się stanie? On odpowiada: popełnia wobec niej cudzołóstwo. Stawia bardzo jednoznacznie tą sprawę. I dalej, w 12 wierszu: a jeśli by sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, to co wtedy? Znowu odpowiedź jest podobna. Dopuszcza się cudzołóstwa. A więc Pan Jezus Chrystus bardzo wyraźnie w tych rzeczach powiedział. Bardzo jednoznacznie. On pokazał też im to, co powiedziałem, meritum spraw. Pokazał im całą głębię tego przeżycia. Ponieważ małżeństwo to jest bardzo głęboka, duchowa społeczność kobiety i mężczyzny. I rozwód to rozrywa, niszczy tą społeczność. Jezus mówi, niechaj nie rozłącza człowiek tego. Bardzo jasno mówi o cudzołóstwie. I kiedy jest kazanie na górze, mówi o wielu rzeczach, o wielu przykazaniach i mówi też o przykazaniu nie cudzołóż. Pamiętacie kazanie na górze? Jezus mówi, nie cudzołóż, jest napisane, czy dokładniej mówi, napisano, czyli powołuje się na prawo, na Torę, napisano, nie cudzołóż. A ja wam powiadam, mówi ten Jezus, a ja wam pokażę coś więcej niż tylko literę zakonu, nie cudzołóż. No wiadomo, jak postępować. Znacie przykazania? Znamy. Nie cudzołóż. No nie cudzołóż. Ale Jezus sięga dalej. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Ewangelia Mateusza 5:28. Kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, popełnił cudzołóstwo z nią. Gdzie? W sercu swoim. Dlatego patrz na serce swoje. To jest bardzo ważne miejsce w twoim życiu. Tam się wszystko zaczyna. Tam się pojawiają te namiętności, tam się pojawiają te emocje. Tam się często pojawia to zło, które pojawiło się w sercu Dawida i potem krzyczał do Boga, stwórz we mnie serce czyste. Patrz, jak jestem brudny z powodu cudzołóstwa i morderstwa, jakiego się dopuściłem. Źle się z tym czuję. Wiecie, chciałbym zakończyć te rozważania. Moi kochani, słowami właśnie skazania na górze. Ewangelia Mateusza, 5:8. Pan Jezus wymienia te błogosławieństwa. I jest szczególne błogosławieństwo pośród tych błogosławieństw, o których on mówi w kazaniu na górze. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni oglądać będą Boga. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Chcesz oglądać Boga w swoim życiu? Chcesz doświadczać Bożej łaski w swoim życiu? Chcesz doświadczać Bożego uzdrowienia w swoim życiu? Chcesz od Boga jakiegoś poruszenia duchowego w swoim życiu? Chcesz jakiejś zmiany w swoim życiu? Chcesz jakichś dobrych rzeczy w swoim życiu, to słowo mówi błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Dlatego dzisiaj proszę Cię o Twoje serce. Przyglądnij się temu sercu. Czy to serce jest czyste? Czy to serce jest mięsiste? Czy to serce jest nowe? Czy jesteś mężem według Bożego serca? Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Amen. Bracia i siostry, chciałbym, mamy pieśń, Dawid dzisiaj dużo się namęczył, zanim ją znalazł. Nie ma już tej pieśni? A, nie damy rady. Za mało czasu było. To może następnym razem ją zaśpiewamy. Ale, moi kochani, chciałbym, żebyśmy mieli chwilę czasu modlitwy. By każdy z nas przyniósł serce swoje tutaj na tym miejscu. Żebyśmy nie poszli do domu takimi, jakimiśmy tu weszli, ale mogli wyjść ubogaceni. Dlatego zapraszam was, powstańcie. Każdy z was niech przyniesie swoje serce przez oblicze Pana. A może ktoś potrzebuje modlitwy o swoje serce. Chętnie się będę modlił z tobą. Przyjdź tutaj do przodu.